Państwa dotyczyły współpracy z przedsiębiorstwami, rozumiem placówek doskonalenia z przedsiębiorstwami. Czy nie ma ograniczonego katalogu instytucji, jednostek, z którymi placówka może współpracować? One działają tutaj na zasadach pełnej swobody i prowadząc doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w sposób oczywisty mogą korzystać też z doświadczeń czy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się daną branżą czy danym zawodem. Drugie pytanie dotyczyło sposobu zatrudnienia doradców metodycznych. W tej chwili doradcy metodyczni są zatrudnieni, mogą być zatrudniani w dwóch formach. To może być albo dodatkowa umowa o pracę w placówce doskonalenia nauczycieli, albo może być obniżenie wymiaru zajęć w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ale zawsze warunkiem tego, żeby być doradcą metodycznym, jest to, że może to dotyczyć wyłącznie czynnego nauczyciela. Trzeba uczyć w szkole po to, żeby jednocześnie można było być doradcą metodycznym. I my przygotowując to nowe rozwiązanie przyjęliśmy, że w tej chwili kurator oświaty, przygotowując nową sieć doradców metodycznych, będzie ją kształtował w taki sposób, że będą to najlepsi nauczyciele, których uda mu się pozyskać ze szkół i placówek na terenie swego województwa, którzy zgodzą się i podejmą w niewielkim, mniejszym niż, albo nie większym niż połowa etatu, w wymiarze zajęć pracę dodatkową w placówce doskonalenia nauczycieli. Więc w tych nowych warunkach zawsze będzie to dodatkowa umowa o pracy w placówce doskonalenia nauczycieli. I teraz powiem Państwu, dlaczego przyjęliśmy akurat takie rozwiązanie. Po pierwsze, zakładamy, że tak jak powiedziałam, to mają być najlepsi nauczyciele. Zakładamy, że dobry nauczyciel przede wszystkim lubi uczyć i będzie chciał uczyć te dzieci, które ma w swojej szkole. Po drugie, dobry nauczyciel jest skarbem swego dyrektora i dyrektorowi powinno zależeć na tym, żeby był w szkole i wyobrażam sobie, że z oporami będzie chciał delegować, obniżać mu pensum i delegować do pracy w placówce doskonalenia nauczycieli. I po trzecie wreszcie, obserwowaliśmy przez lata całe takie zjawisko, że ta zniżka godzin dla nauczycieli doradców metodycznych służyła po prostu ratowaniu rozmaitych etatów i nie zawsze polegało to na tym, że najlepszy czy przynajmniej dobry nauczyciel był oddelegowany do tej pracy służącej doradzaniu innym nauczycielom. Więc to były te przesłanki, które przesądziły o takim, a nie innym rozwiązaniu. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że w odniesieniu do tych doradców, którzy są w tej chwili albo zatrudnieni na dodatkową umowę, albo mają zniżkę godzin, przewidziany został przepis przejściowy w przepisach ustawy Prawo oświatowe i ci nauczyciele będą do czasu, do którego nie wygasną im dotychczasowe powierzenia, zatrudnieni na dotychczasowych warunkach, co oznacza, że ci nauczyciele, którym obniżono to pensum, będą w dalszym ciągu pracowali jako nauczyciele doradcy metodyczni z obniżonym pensum i to będą, będą warunki do tego, żeby to również finansować z dotacji wojewody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Grzędzicki.
Ja mam pytanie, ci dotychczasowi doradcy przychodzą do pani kurator czy do pana kuratora teraz do sieci na podstawie 23 prim, czy po prostu jak ten transfer się odbędzie?
Kuratorzy będą...
Z tekstu pracy, tak?
Tak, tak. Kuratorzy oświaty będą zobowiązani do tego, żeby przygotować nową sieć doradztwa metodycznego na terenie swojego województwa. I pierwszym punktem w przygotowywaniu tej sieci będzie opanowanie tego zasobu doradców metodycznych, którzy są. Na podstawie porozumień z tymi organami prowadzącymi, które mają w swoich szkołach doradców metodycznych pracujących na zniżce godzin, te osoby zostaną przejęte do sieci i wojewoda będzie finansował samorządowi skutki obniżenia owego pensum.
Dziękuję bardzo. Pan Gizowicz.
Ja mam pytanie odnośnie. Pani powiedziała, że to będą najlepsi nauczyciele. Według jakich kryteriów będą oceniani? Kto będzie oceniał? Czy dyrektor szkoły? Czy będzie jakiś konkurs?
Ja się przyznam, że znam nauczycieli.
Oceniać będzie kurator oświaty wedle kryterium, które są podane w projekcie rozporządzenia, które Państwo otrzymaliście.
Jeszcze może dopowiadając, tak, mówiąc o tej filozofii, tak brzmi to jakby dziwnie przy okazji przepisu prawnego, ale o czym mówiła pani dyrektor Dakowicz, tak? To znaczy, oczywiście my też słyszymy jakby ten głos, to nie znaczy, że jakby dotychczasowi doradcy są niedobrzy, tak? To też jest oczywiste, tak? Też jakby jesteśmy na pewnym poziomie doradców, których liczba wynosi mniej więcej 830 w skali kraju. I teraz jakby celem tej zmiany jest ich zwiększenie, tak? I też nasza jakby obawa co do tego przepisu i czy takiej formuły jakby wynika oczywiście z przekonania, tak, że chcemy tych doradców pozyskać, ale też z pewnej obawy, że dotychczasowe rozwiązanie nie pozwoli na to, żeby osoby, które chciałyby faktycznie taką pracę podjąć, się na to zdecydowały, tak? Czy inaczej mówiąc, tak jak pani dyrektor mówiła, tak, jakby dotychczasowy system z różnych powodów się zawężał, tak? Czy liczba doradców, jakby spojrzeć na tą krzywą, dramatycznie spadała w ciągu ostatnich lat. Czyli jakby z jednej strony, tak, zmiana finansowania ma pozwolić na to, żeby faktycznie doradztwo odbudować, czyli przynajmniej o 100% zwiększyć liczbę doradców metodycznych, tak, bo na to są środki w budżetach wojewodów. I po drugie, no, żeby znaleźć jakiś też inny mechanizm, tak, który by skłonił nauczycieli, którzy by się chcieli, tak, jakby podzielić z tym, co osiągnęli, swoimi przemyśleniami na temat prowadzenia zajęć z innymi nauczycielami, tak? I też jakby, o czym mówiła pani dyrektor, jest ta obawa, że dyrektor szkoły nie będzie chciał takiego doradcę, no, w cudzysłowie wypuścić, tak? Do, czy jakby no, zmniejszyć, tak, jakby krąg swoich uczniów, tak, których przy zmianie tego przepisu. Zresztą tutaj też tak jakby ta pewna tam jakaś zmiana w stosunku do pierwotnego projektu miała miejsce, tak? Czy nie wiem, czy tam pani dyrektor jeszcze coś na ten temat?
Pan minister jeszcze wspomniał o pewnej modyfikacji tego przepisu, o którym wspomniałam, dotyczącego sposobu zatrudniania doradców, bo tak jak państwu mówiłam, przyjęliśmy, że to będzie nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć albo w mniejszym wymiarze, to już zależy od no, indywidualnej sytuacji tego nauczyciela, ale co do zasady w pełnym wymiarze, który realizuje swoje doradztwo w placówce doskonalenia nauczycieli, tam też jest zatrudniony w wymiarze nie większym niż pół etatu. I w trakcie uwag zgłaszanych w konsultacjach międzyresortowych, Związek Powiatów Podpolskich zasugerował nam rozwiązanie znacznie bardziej elastyczne, które uznaliśmy za właściwe przyjąć. Mianowicie zasugerował nam rozwiązanie, które polega na tym, że nauczyciel doradca metodyczny może być w sumie zatrudniony w szkole i placówce w wymiarze nie większym niż 1,5 etatu. Natomiast te proporcje zatrudnienia tego, ile w szkole, ile w placówce, to już będzie zależało od indywidualnej sytuacji tego doradcy, specjalności przedmiotowej, jego też uzgodni z dyrektorem szkoły, w której pracuje. Więc tutaj zachowana będzie pewna większa elastyczność.
Dziękuję bardzo. Tutaj tylko dopowiem, tutaj mamy też wyjaśnienie jeszcze jednego pytania, które chciałem zadać, bo jeden z doradców czy metodyków podniósł właśnie kwestię, jak metodyk może dobrze pracować, jeżeli będzie na przykład na półtorej etat zatrudniony w szkole, dodatkowo jeszcze na etat w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. No to rozwiązuje ten problem. Jeżeli łącznie to ma być półtora etatu, jest to zdroworozsądkowe podejście, wydaje się. Także dziękuję za to wyjaśnienie. I pan Rafał Bartek.
Ja nie wiem, może nie jestem do końca w temacie, albo nie śledziłem tego tak dokładnie. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Samorządy już nie będą prowadziły ośrodków doradztwa? Będą. Jak to będzie wyglądało teraz, jeżeli chodzi o te nowe wdrażanie? To samorządy będą zobowiązane do robienia tego więcej? Jakby pani mogła o tej stronie organizacyjnej coś więcej powiedzieć? Jak to ma ta strona wyglądać?
Proszę państwa, to zmianę polegającą na dotyczącą innego zorganizowania doradztwa metodycznego wprowadzono w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w karcie nauczyciela. I tam przesądzono o tym, że z tych środków, które dotychczas były wyodrębniane w jednostkach samorządu terytorialnego, środków w wysokości 1%, gdzie samorząd mógł wydać nie więcej niż 0,2% na doradztwo metodyczne, że te środki będą zebrane do jednej gromadki, która w skali budżetu państwa będzie dzielona pomiędzy województwa proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwach i środkami tymi będzie dysponował wojewoda. Rozwiązanie to przyjęliśmy z takiego oto powodu, że państwo doskonale wiedzą, że po pierwsze pan minister podjął wątek tego, że liczba doradców metodycznych nam znakomicie w ciągu ostatnich lat spadała. Około 2000 roku mieliśmy 3000 doradców, w ostatnim roku mieliśmy nieco ponad 800 doradców. I ten system doradztwa w takim, przy takim sposobie finansowania nie funkcjonował z paru powodów, ale zasadniczym, i na Dolnym Śląsku w miarę. Nie funkcjonował w sposób dobry z jednego zasadniczego powodu, mianowicie właśnie z powodu sposobu jego finansowania. Dlatego, że z finansowaniem doradztwa dobrze radziły sobie duże miasta, które miały duże budżety i dużą liczbę szkół, i radziły sobie te samorządy, wśród których była wola porozumiewania się. Na przykład. Tam, gdzie były porozumienia, tam istniała możliwość zorganizowania rozsądnie tego doradztwa. Natomiast małe gminy albo w ogóle nie miały doradztwa, albo powoływały doradców metodycznych, powiedziałabym, w sposób przypadkowy i w specjalnościach przypadkowych, ponieważ kwota, którą z owego budżetu, którym dysponowała gmina w postaci 0,2% z tego 1% wydzielonego na doradztwo, to była tak niewielka suma, że można było zatrudnić jednego doradcę albo nawet mniej w wymiarze cząstki etatu. I wówczas, nie wiem wedle jakiego kryterium, może losowania, jaka to ma być specjalność nauczycielska. No są gminy, które sobie radziły, ale to były zapewne bogate. Były to zapewne bogate gminy, które z własnych środków do tego doradztwa metodycznego istotną kwotę dokładały. I w związku z tym przyjęliśmy, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które spowoduje, że po pierwsze doradców metodycznych będzie więcej, po drugie będziemy mieli do czynienia z w miarę takim rozsądnym pokryciem doradztwem metodycznym całego kraju w rozsądnym sensie, że zapewnimy dostęp zarówno przedmiotowy, jak i dostęp terytorialny do tego doradztwa, że jedynym sposobem jest zorganizowanie doradztwa na poziomie województwa. W związku z tym uznano, że należy uczynić za to doradztwo metodyczne odpowiedzialnym kuratora i on będzie przygotowywał tę sieć. Co nie znaczy, że nie będą mogły funkcjonować placówki doskonalenia prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego niż województwo. Bo tak jak dotąd, każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła powoływać swoje placówki.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Myślę, że to już wyjaśnia wszystkie nasze wątpliwości. Mam tylko na koniec jeszcze jedno takie pytanie. Czy zapisy tych dwóch rozporządzeń w jakikolwiek sposób ograniczałyby reformę doradztwa metodycznego w zakresie języków mniejszościowych, czy raczej otwiera to nową perspektywę dla tego?
Raczej otwiera nową z powodów, o których mówił pan minister. Po pierwsze, dotychczas za to doradztwo były odpowiedzialne placówki, które miały doradców metodycznych zatrudnionych u siebie, a nie każda placówka miała wolę i możliwość takiego szerszego spoglądania na zagadnienie. Natomiast w tej chwili za to doradztwo będzie odpowiadał kurator oświaty, który będąc po pierwsze organem administracji publicznej, no wydaje się, że ma troszkę inny sposób patrzenia na potrzeby nauczycieli i potrzeby poszczególnych województw. Po drugie, pan minister wspomniał też o tym, że projektując zmiany w zakresie obowiązkowych zadań Ośrodka Rozwoju Edukacji jako centralnej placówki doskonalenia, myśleliśmy też o zobowiązaniu tej placówki do tego, żeby pewne działania w tym zakresie, koordynujące w każdym razie pracę tych doradców, którzy są, podejmować.
Dziękuję bardzo.
Ja bym miał tak ad hoc taką propozycję, żebyśmy my jako strona mniejszościowa absolutnie ten kierunek poparli, żebyśmy go wsparli mocno swoim głosem, żeby to jeszcze wybrzmiało też może nawet z dzisiejszej komisji, żeby w tym kierunku rzeczywiście iść.
Pytanie, czy w czerwcu na przykład przy okazji posiedzenia komisji wspólnej nie zaprosić tych kilku kuratorów z tych województw, na przykład opolskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, nie wiem, 4-5 kuratorów, podlaskiego, żeby tutaj ten termin, tę kwestię jeszcze sobie wzajemnie wytłumaczyć. Nie?
Myślę, że to jest świetna propozycja i zresztą obie te propozycje myślę, że potraktujemy jako wniosek strony mniejszościowej komisji wspólnej. Z jednej strony uwrażliwienie kuratorów na kwestie mniejszości, czy nawet sformalizowanie tego jakieś, a drugie zaproszenie na czerwcowe posiedzenie. Jeszcze będziemy to oczywiście uzgadniać.
Ja tylko odpowiem tak, że jakby patrząc na to, że z panią dyrektor nadzorujemy kuratorów, chyba nie będzie to takie trudne.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nikt nie zgłasza, z członków komisji nie zgłasza uwag do projektu opinii, dwóch opinii dotyczących tych dwóch rozporządzeń i komisja wspólna przyjmuje te dwie opinie pozytywne w stosunku do obu rozporządzeń ministra edukacji narodowej, co niniejszym stwierdzam. Kończąc ten punkt, chciałem jeszcze podziękować panu ministrowi i generalnie ministerstwu za spotkanie 12 grudnia bieżącego roku, w którym wspólnie z panem Rafałem Bartkiem i innymi przedstawicielami mniejszości braliśmy udział. Bardzo się cieszymy, że podjęto taki rzeczowy dialog, rozmowę na temat modyfikacji czy reformy systemu oświaty mniejszości narodowych. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się wspólnie siąść i zastanowić nad tym systemem i bardzo dziękujemy za tą atmosferę otwartości i dialogu. Dalsze działania będziemy wspólnie podejmować i bardzo cieszymy się, że udało się wypracować taki model współpracy. W ten sposób zamykam punkt sprawy bieżące i wracamy do poprzedniego punktu. Dziękuję oczywiście przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z panem ministrem za udział w naszym posiedzeniu i przechodzimy do piątego punktu, który będzie ostatnim, czyli informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2020 roku inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. I proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Marciniaka.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przede wszystkim czuję się w obowiązku przeprosić państwa za ciężkie przestępstwo, którego się dopuściliśmy. Tak bardzo późno podejmując próbę poinformowania państwa o wyniku uzgodnień wewnątrz ministerstwa co do brzmienia treści projektu informacji. Ten projekt został właściwie uzgodniony dopiero wczoraj w godzinach popołudniowych. Przekazałem wersję elektroniczną tego dokumentu na adres pana współprzewodniczącego w nadziei, że umożliwi to, da państwu choć cień szansy na zapoznanie się z tym dokumentem przed dzisiejszym posiedzeniem. Mam nadzieję, że to są wszystkie złe informacje, które mam do państwu dzisiaj do przekazania. Może najważniejsze rzeczy. Informacja została zbudowana w ten sposób, który odzwierciedla ustalenia, które zostały podjęte na spotkaniu w dniu 14 listopada, między innymi z udziałem pana współprzewodniczącego, pani Marioli Jabkowicz, z kierownictwem Departamentu Wyznań Religijnych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, również z moim udziałem, a więc ta informacja jest przygotowana na jakiś okres, tak? My go nie definiujemy, tak? Jest na zaś przygotowana. To jest pierwsza informacja. Druga jest taka, że została dostosowana ściśle do trybu i sposobu, w jaki inwestycje mogą być finansowane z budżetu państwa, do tego trybu i sposobu, który jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowanie inwestycji z budżetu państwa. Co to oznacza? To niesie ze sobą bardzo istotne konsekwencje. Proszę państwa, przede wszystkim rozdzielamy wniosek. Tak? Proponujemy, żeby zainteresowane podmioty w styczniu przyszłego roku, a od kolejnego roku, przepraszam, jeszcze nawet wcześniej niż to będzie miało miejsce w roku 2019, składały czy nadsyłały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokumenty, które umożliwiają dysponentowi części budżetu państwa ujęcie finansowania inwestycji w drukach planistycznych, w projekcie budżetu. W roku 2019 będzie to termin ten do złożenia tych dokumentów, które wynikają stricte, to jest powtórzenie rozporządzenia w sprawie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu finansowania z budżetu państwa inwestycji. Ten termin w roku 2019 zakreśliliśmy na dzień 10 stycznia, przy czym chciałbym przy całej świadomości, że jest to niezwykle krótki termin pomiędzy dzisiejszym posiedzeniem a datą 10 stycznia, chciałbym podkreślić, że to jest niezależne od ministra spraw wewnętrznych i administracji. To wynika z kolei z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie przygotowania budżetu na rok 2020. My na tym spotkaniu w dniu 14 listopada już uprzedzaliśmy, że ten termin może ulec skróceniu w stosunku do terminu, do którego państwo byliście przyzwyczajeni do tej pory. Proszę państwa, zasadnicza jeszcze zmiana to jest taka, że inwestycja przewiduje rozszerzenie katalogu inwestycji, które mogą być finansowane ze środków budżetowych. W roku 2018 przewidywaliśmy możliwość finansowania tylko inwestycji budowlanych. Ta informacja, która jest przedmiotem obrad Wysokiej Komisji, ten katalog rozszerza. Są nie tylko inwestycje budowlane, ale również zakup obiektów budowlanych czy zakup środków trwałych. Tak moim zdaniem znaczące rozszerzenie. Proszę państwa, chciałbym państwa uczulić, że w związku z faktem tego rozdzielenia momentu złożenia samego wniosku o udzielenie dotacji od terminu złożenia dokumentów, które ministrowi umożliwiają podjęcie decyzji o ujęciu danej inwestycji w budżecie, w projekcie budżetu na kolejny rok, chciałbym państwa uczulić, że ujęcie inwestycji w drukach planistycznych nie jest tożsame z udzieleniem dotacji. Tak? Ten moment w styczniu przyszłego roku jest potrzebny ministrowi, żeby mógł zaplanować kwotę, która ewentualnie powinna być brana pod uwagę w pracach nad budżetem. Natomiast bardzo istotne jest to, żebyście państwo składali wnioski o udzielenie inwestycji, bo te wnioski będą później przedmiotem obrad komisji rekomendującej wnioski i te wnioski będą podstawą do podjęcia decyzji przez ministra o przyznaniu bądź nie dotacji. Przy czym nie jest tak, że tylko te inwestycje, które będą ujęte w drukach planistycznych, automatycznie otrzymają dotacje po podjęciu przez pana ministra decyzji w grudniu. Proszę państwa, co do zasady, nie zmieniają się terminy do składania wniosków, no poza tym, że przesuwamy, tak, na wrzesień, moment złożenia wniosku, ale ten termin połowa września będzie teraz taki sam planujemy jak przy dotacjach celowych. Nie zmieniamy terminów ogłoszenia decyzji, czy podjęcia decyzji przez pana ministra, czy terminu ogłoszenia decyzji. Tam ewentualne drobne różnice wynikają tylko i wyłącznie z faktu, że ta informacja ma być wieloletnia. Proszę państwa, również wychodząc naprzeciw ustaleniom, które zostały podjęte 14 listopada na spotkaniu między innymi z panem współprzewodniczącym, wycofujemy się z tego obowiązku, żebyście państwo składając wniosek do ministra równocześnie wysyłali skan wniosku do ministerstwa. Przy czym zwracam tu znowu uwagę na ten niuans. To nasze wycofanie się dotyczy tylko wniosku, nie dotyczy tych druków, tych dokumentów, które powinny być składane w styczniu. No tutaj jesteśmy zobowiązani bardzo sztywnymi terminami, żebyśmy w ogóle mogli ująć jakiekolwiek inwestycje w projekcie budżetu na rok 2020. Proszę państwa, przedłożona informacja utrzymuje ten zwyczaj, praktykę, że wnioski będą opiniowane przez komisję, w skład której na zasadzie parytetu wchodzą eksperci wskazani przez stronę mniejszościową w komisji wspólnej. Stąd też mój apel do państwa, żebyście się zastanowili państwo nad wyartykułowaniem, tak, przekazaniem do ministra spraw wewnętrznych administracji albo wskazaniem tych osób, które tymi ekspertami mają być. Nawet jeżeli to mają być, nawet może być dzisiaj oczywiście, nawet jeżeli to mają być te same osoby, które do tej pory brał udział w posiedzeniu komisji, moja gorąca prośba, żebyście państwo jako strona mniejszościowa zajęli w tej sprawie stanowisko. Co jest istotne, tak, informacja różni się nieco od wcześniejszych informacji w tym zakresie, że rozszerzamy nieco katalog wymogów, które ci eksperci muszą spełniać. Nie jest to moim zdaniem nic nadzwyczajnego. te rozszerzenia, to rozszerzenie ma zapewnić, że eksperci są bezstronni, nie uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem wniosku, nie pozostają w jakimś związku faktycznym czy prawnym z podmiotami, które składają wnioski, w takim znaczeniu, że decyzja ministra mogłaby wpłynąć na prawa lub obowiązki ekspertów. Moim zdaniem to nie jest kwestia problematyczna. Zresztą doświadczenia tegoroczne wskazują na to, że eksperci wybrani przez państwa z pełnym zrozumieniem do tych wymogów podeszli. Nie było tutaj żadnych wątpliwości, stosowne oświadczenia, które stanowiły ścisłe odzwierciedlenie tego, co jest teraz w informacji, zostały przez ekspertów podpisane. Proszę państwa, nie ulegają zmianie kryteria oceny wniosków z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na to, że ta informacja dotyczy tylko inwestycji budowlanych, to w informacji znajduje się wprost zapis, że do katalogu wymogów formalnych należy również po stronie ministra ustalenie, czy złożony wniosek odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów co do tego, jak powinny wyglądać albo co powinny zawierać dokumenty dotyczące czy umożliwiające sfinansowanie dotacji inwestycyjnej. Ale ponownie, to nie jest wymóg ministra, tylko to zależy, czy wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących tę sferę działań państwa. Proszę państwa, jedna uwaga, tak? Jeszcze delikatnie zaingerowaliśmy w zapisy dotyczące aneksowania umów. Ja pana współprzewodniczącego o tym już uprzedzałem. Mam nadzieję, że członkowie komisji są tego świadomi. Duża rzecz, rezygnujemy z załącznika dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mamy tutaj wreszcie jednolite stanowisko naszego Departamentu Bezpieczeństwa, czyli komórki właściwej w tym zakresie, że taka zgoda nie jest potrzebna. Wiem, że nas goni czas. Wiem, że państwo będziecie mieli pytania. Pozwólcie państwo więc, że na tym skończę. Ostatnie moje słowo jest tylko, właściwie będzie tylko takie, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi z panem współprzewodniczącym, między innymi, ta informacja dotyczy tylko zadań o charakterze inwestycji, natomiast w pozostałym zakresie informacja ma być przedstawiona w marcu 2019 roku po kolejnym spotkaniu z udziałem państwa przedstawicieli, które ma, że tak powiem, być poświęcone całemu systemowi udzielania dotacji celowych, innych niż inwestycyjne. To jeżeli można ponaglany, to tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że dobrze się stało, że podzieliliśmy te informacje na dwie części, inwestycyjną, wieloletnią i doroczną na pozostałe zadania. Myślę, że troszkę szkoda, że tak późno dostaliśmy tą informację. No tak wyszło. Musimy dzisiaj podjąć, zaopiniować tą informację, bo ten termin 10 stycznia jest przerażający wręcz, bo w jaki sposób można przygotować wniosek o inwestycje, czy nawet program inwestycji w tak krótkim czasie. Myślę, że zaraz będziemy o tym też mówić. Natomiast już ustosunkowując się do tego, co usłyszeliśmy, to pierwsza kwestia, to wydaje mi się, że byłby prośba, wniosek z naszej strony, żeby przynajmniej o kilka dni jednak ten termin przesunąć, bo 10 stycznia, jeżeli jest możliwość jeszcze ze względów formalnych przesunąć na przykład do 15 stycznia, no to myślę, że przynajmniej tyle zróbmy, żeby dać jakąkolwiek szansę dla tych podmiotów, które by chciały złożyć wnioski o inwestycje, żeby miały troszeczkę więcej czasu. Tutaj może jeszcze też takie dopowiedzenie. Rozumiem, że z oceny formalnej, tak jak już pan podkreślał, wprowadzenie do planu inwestycji danej inwestycji jeszcze nie oznacza przyznania dotacji. Warto o tym pamiętać, że mamy tutaj dwuetapowy proces przyznawania dotacji na inwestycje w tym momencie. Pierwszy etap to wprowadzenie do planu, drugi etap przyznanie środków, co niekoniecznie musi się przecież pokrywać. Warto to podkreślić. Jeśli chodzi natomiast już o kwestie uwag szczegółowych, to myślę, że zapis mówiący o dotyczący zmian zasad aneksowania jest dla nas, z naszej perspektywy, jest bardzo istotny, ponieważ wcześniej wniosek o aneksowanie trzeba było złożyć na 12 dni przed terminem płatności, środków, z których wynikała konieczność aneksowania, przesunięcia środków, z których wynikała konieczność aneksowania, natomiast w tej chwili 12 dni przed zaistnieniem wydarzenia. Czyli wcześniej było możliwe, że na przykład coś się wydarzyło i wtedy aneksowaliśmy przed dokonaniem płatności, przed terminem płatności. Natomiast w tym momencie, jeżeli coś się wydarzy, a my 12 dni wcześniej nie złożymy takiego wniosku o aneksowanie, tak naprawdę podmiot znajduje się, jest to istotna zmiana z naszego punktu widzenia sposobu aneksowania, a nie drobna tak naprawdę. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. To jest pierwsza kwestia i to budzi nasze duże wątpliwości. Może w mniejszym stopniu jeszcze budzi wątpliwości w odniesieniu do inwestycji, chociaż także, ale jeszcze większym będzie budziło w przypadku pozostałych dotacji, ale to nie jest przedmiot naszych dzisiejszych rozważań. Natomiast to jest jedna wątpliwość. Druga wątpliwość dotyczy zapisów dotyczących już w samej wniosku. Tutaj rozmawialiśmy już wcześniej z panem Andrzejem Marciniakiem na temat punktów we wniosku, przypisu mówiącego o tym, że należy wpisywać tylko środki, środka z innych źródeł, tylko środki już, które są uzyskane. Ja miałem wątpliwości, czy dla mniejszości nie jest lepszy wariant pozostawienia, tak jak jest w tej chwili, środków, które już zostały uzyskane. Natomiast w dyskusji wczorajszej zwrócono uwagę, że w przypadku inwestycji może być to kwestia jednak problematyczna. I z naszej strony pojawiło się generalnie pytanie, czy w ogóle jest potrzebny we wniosku podział na środki własne i środki z innych źródeł, gdy obowiązuje generalna zasada, że ma być 10% środków własnych, czy własnych, nie z innych źródeł. Aha, czyli jest pytanie, czy w ogóle jest w tym momencie sens wskazywanie środków z innych źródeł, jeżeli prawdopodobieństwo, że podmiot będzie miał je zagwarantowane, jest tak naprawdę dość wirtualna. Oczywiście nie mamy teraz czasu na zbyt długą dyskusję na ten temat, bo dzisiaj musimy przyjąć opinię w sprawie tej informacji, ale tutaj pojawiają się te dwie poważne wątpliwości. Jedna dotycząca zasad aneksowania, druga dotycząca terminu, czy nie można go przesunąć, no i trzecia dotycząca kwestii środków własnych i środków z innych źródeł. No, generalnie to nie jest na dzisiaj dyskusja, ale w dalszej perspektywie chcemy podjąć dyskusję na temat tego, czy przy inwestycjach konieczny jest 10-procentowy wkład i czy to wynika z jakichś przepisów, czy jest to po prostu wynika tylko z tej informacji, ale to nie na dzisiaj dyskusja, rozumiem, bo to jest zbyt generalna dyskusja. Dziękuję. Zbliżamy pytania, pan Rafał Bartek.
Znaczy, ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem tą ostatni wątek, ale tak mi przychodzi na myśl, że jeżeli chodzi o deklarowanie środków z innych źródeł, no to my rzeczywiście tylko deklarujemy coś, co dopiero zamierzamy osiągnąć z innych źródeł, dlatego że MSWiA, i to dobrze, chwała temu, jest tym pierwszym źródłem, które przyznaje środki dla nas, tak? Te inne źródła są dopiero w zamyśle, planujemy, nie wiem, złożyć do samorządu, planujemy złożyć gdzieś do jakichś innych instytucji o to, żeby mieć wsparcie z drugiej strony, a ostatecznie bierzemy pod uwagę finansowanie środków własnych, ale to jest jeden element. I mnie bardziej w kontekście tej dzisiejszej dyskusji, czyli dotacji inwestycyjnej, interesowałoby dobrze w przypadku coś, czego jesteśmy właścicielem i co chcemy zainwestować, przerobić, to rozumiem harmonogram inwestycji, ale co w takim razie do 10 stycznia w przypadku, gdybyśmy chcieli coś kupić? Co wtedy przedstawiamy? Jaki harmonogram, jeżeli tylko wiemy, że mamy chęć zakupu obiektu w 2020 roku?
Jeszcze jakieś pytania? Pan Ludomir Molitoris.
Czyli to się dotyczy, to dotyczy ta informacja roku 20, tak? A co z tym nowym programem, o którym dziś słyszeliśmy? Czy on, według jakich zasad będzie realizowany? Bo pan minister powiedział, że te środki inwestycyjne, ja nie wiem, jakie to są środki, też bym chciał wiedzieć, że zostaną jeszcze rozdzielone. W ogóle mnie ta sytuacja bardzo zaskoczyła. Ja nie przeczytałem tych informacji, nie byłem w stanie. Ja je dopiero będę czytał. Ja to mogę zaopiniować na ślepo, ale widzę, że państwo nadal komplikują. A mieliśmy zamiar ułatwiać, no bo teraz środki, zyskanie środków z innych źródeł jest bardzo pracowite. My się napracujemy, damy tam bardzo wiele energii, a teraz chcecie przy inwestycjach, jeśli ona będzie kosztować 5 milionów, żebym ja dołożył jeszcze 500 tysięcy oprócz tego, że zdobędę z innych źródeł, 500 tysięcy z własnych środków na przykład, nie? To jest troszkę skomplikowane. Państwo jeszcze bardziej skomplikowaliście. To będzie, jak to mam rozumieć. Poza tym no, ja bym chciał wiedzieć, jaką to kwotę tą dysponuje departament na inwestycje, jeśli w ogóle mamy się tym zajmować, bo jeśli to będzie taka kwota 310 tysięcy ponownie rok, a może 31 tysięcy, to w ogóle nie ma sprawy i szkoda naszego czasu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę, pan Andrzej Martyniak.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, odnosząc się do Państwa wniosku o przesunięcie tego terminu na składanie dokumentów w roku 2019. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli się opierać na doświadczeniach roku 2018, to my jako ministerstwo byliśmy zobowiązani, komórki wewnętrzne ministerstwa, byliśmy zobowiązani do przekazania informacji o inwestycjach planowanych do realizacji w roku 2019 na 9 dni przed terminem zakreślonym przez ministra finansów. Więc gdybyśmy nałożyli nasze doświadczenia na rok przyszły, to ten termin, do którego maksymalnie moglibyśmy Państwu ten termin wydłużyć, to jest 14 stycznia. Tylko że w tym dniu my, departament, musielibyśmy jednocześnie podjąć decyzję o tym, jakie rekomendować inwestycje do wpisania. Więc gdybyśmy mieli się, a to jest poniedziałek, więc gdybyśmy mieli się cofać wstecz, niedziela odpada, sobota odpada, 11 stycznia, to jest piątek. I w takich realiach się, myślę, że poruszamy. Albo 10 stycznia, który został zaproponowany przez nas, albo 11 stycznia, tylko że ponownie departament ma wtedy jeden dzień roboczy na podjęcie decyzji. Ja pozostawiam już to Wysokiej Komisji, czy ten wniosek będzie... Panie Rafale, ja myślę tak, pan do mnie dzwoni czasem, pan wie, o której ja wychodzę. Pan Ludomir też do mnie dzwoni, też wie, o której wychodzę z pracy. Ja wolałbym jednak, jeżeli państwu zależy na ratowaniu mojego małżeństwa, to ja bym wolałbym jednak soboty i niedzielę spędzać z rodziną.
Ja bym bardzo nie chciał przedłużać, tym bardziej, że bardzo przepraszam, muszę zwolnić salę, ale kiedyś w Bundesministerium spotkałem się z dużym zdziwieniem, jak powiedziałem, że pracuję w sobotę, więc to chyba nie jest tradycja. Dziękuję.
Teraz tak, proszę Państwa, te kontrowersje związane ze środkami pozyskanymi, z tym zresztą zagadnieniem wiążą się również inne Państwa pytania. Powiem tak, że wymóg, a właściwie możliwość sfinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 90% wynika z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Ten wymóg i tak jest łagodniejszy w stosunku do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, bo przepisy ogólne w tym zakresie mówią, jeśli mnie pamięć nie myli, o 50%. W stronę mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących językiem regionalnym państwo wykonało, myślę, że dosyć duży gest i ten próg został znacznie zwiększony. Kwestia pozyskiwania czy wykazywania tych środków pozyskanych, ona moim zdaniem była już w latach poprzednich. Tu się nic nie zmieniło. Wniosek w tym zakresie nic się nie zmienił, ponieważ w dniu dzisiejszym komisja ma zaopiniować tylko i wyłącznie tą informację dotyczącą inwestycji, to ja bym uprzejmie prosił Państwa o rozważenie możliwości zaakceptowania tej opinii w tym zakresie. Natomiast w lutym będziemy się spotykać, już powiem tak, w zakresie tej dużej informacji. Myślę, że wówczas będzie to właściwy czas, żeby do tej dyskusji wrócić. Teraz tak, pan przewodniczący, pan Bartek pytał o to, jakie dokumenty należy złożyć w przypadku innych inwestycji niż inwestycje budowlane. Panie Rafale, te kwestie rozstrzyga paragraf 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu finansowania z budżetu państwa inwestycji. I proszę państwa, będziemy od państwa wymagali dokumentów, pisma, z którego będzie na podstawie tych informacji zawartych w piśmie, będziemy w stanie ocenić celowość inwestycji oraz realizację inwestycji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym. Natomiast rozporządzenie nie określa formy, w jakiej to pismo, wniosek, dokumenty powinny zostać złożone. Na ten moment ja uważam, że to wystarczy z państwa strony pismo, które pozwoli nam ocenić wedle kryteriów rozporządzenia zasadność tej inwestycji. Panie Ludomirze, z całym szacunkiem, ale ja nie podzielam pana zdania, że ministerstwo komplikuje sytuację. Pewne komplikacje mogą oczywiście wynikać z tej natury, że informacja jest różna od dotychczasowych w tym względzie, że na kilka lat ją planujemy. Tak? Nie określamy terminu końcowego obowiązywania informacji. Stąd część zapisów musiała ulec zmianie, musiała być do tego trybu dostosowana. Odpowiadając też na pana pytanie, informacja nie dotyczy tylko roku 2020. Ona jest zbudowana w ten sposób, żeby dotyczyć roku 2020 i niezidentyfikowanej liczby kolejnych lat, dopóki Wysoka Komisja nie powie dość. Trzeba to zmienić, tak? Teraz tak, no, przyznam szczerze, że ja akurat nie dysponuję danymi dotyczącymi kwoty na inwestycje, które w budżecie są zaplanowane po decyzji pana ministra. Natomiast jeżeli pan tę kwotę chce poznać, to ja po przyjściu do biura oczywiście te informacje zdobędę i albo panu telefonicznie tych informacji udzielę, albo prześlę panu stosownego maila na adres poczty elektronicznej. Proszę państwa, wiem, że mam z tego świadomość, że no, pewnie nie odpowiedziałem na wszystkie państwa wątpliwości, ale z uwagi na to, że musimy zwolnić tę salę, a pan dyrektor patrzy już na mnie groźnie, to państwo pozwólcie, że ja na tym poprzestanę, wnosząc jednocześnie, żeby Wysoka Komisja raczyła zaopiniować pozytywnie przedstawiony projekt informacji. Dziękuję bardzo.
Pan Piotrzyma.
Znaczy, pan współprzewodniczący poruszył bardzo ważną kwestię tego zapisu odnośnie aneksu, że to jest jakaś nowa wykładnia, więc jeżeli to możliwe, to poprosiłbym jednak o 30 sekund wyjaśnienia.
No decyzja, czy możemy liczyć na to, żeby jednak pozostać przy tym wcześniejszym zapisie, który był wcześniej, bo to jest zupełnie nowa sytuacja. To z naszej perspektywy to jest to ważny zapis, który jednak radykalnie zmienia sytuację.
Wrócimy do starej wersji.
Rozumiem, że termin jest nie do ruszenia, ten 15.
Panie przewodniczący, 10 albo 11. Tak.
Szanowni państwo, my możemy wpisać dowolny termin, ale ponieważ nie chcemy, żebyście nas uważali za oszustów, jeżeli nie wprowadzimy kwot do druków planistycznych, to cała reszta będzie fikcją. W związku z tym, no w tym jednym roku uważam, że dużą zdobyczą jest to, żeśmy się zdecydowali wreszcie na informację wieloletnią, bo będziecie państwo wiedzieli, jaki jest termin za rok, za dwa lata, chyba że coś się zmieni po drodze. Natomiast jesteśmy od paru lat przyciskani przez Ministerstwo Finansów. Kiedyś planowało się inwestycje w maju. W roku bieżącym był luty. W projekcie rozporządzenia, ale ja się już z państwem więcej nie spotkam, dokąd minister finansów nie podpisze tego rozporządzenia. Jest termin styczniowy, więc stoimy pod ścianą, natomiast nie chcemy w informacji proponować możliwości składania wniosków inwestycyjnych, kiedy sami będziemy wiedzieli, że nie jesteśmy w stanie tego przenieść na planowanie budżetowe. Przepraszam za to no, w imieniu rządu, ale proszę o zrozumienie.
Jeżeli mogę, proszę państwa, ten termin styczniowy ma fundamentalne znaczenie. Bo o ile jest możliwe, że żadna z inwestycji, które zostały zgłoszone do druków planistycznych nie otrzyma inwestycji, nie uzyska pozytywnej opinii komisji i decyzji ministra, tak, to o tyle nie ma możliwości, że w przypadku, jeżeli minister zaplanuje zero środków na inwestycje, to nie ma takiej możliwości, żeby później wydał decyzję pozytywną w zakresie przyznania dotacji czy udzielenia dotacji inwestycyjnej. Dziękuję bardzo. To wymagałoby po prostu zmian w ustawie, ingerencji w ustawie już. Dziękuję bardzo.
Zdanie pan Domin Molitoris, podejmujemy decyzję.
Czyli jeśli teraz państwo, ja zgłoszę inwestycję, nie ujmiecie ją w tym druku planistycznym, to my już nie dostaniemy pieniędzy na to, tak?
Nie, panie Ludomirze. Jeżeli nikt z państwa nie zgłosi inwestycji, albo żadna z tych inwestycji nie zostanie ujęta w drukach planistycznych, to moim zdaniem udzielenie dotacji przez ministra jest możliwe tylko i wyłącznie na cele inwestycyjne, jest możliwe tylko i wyłącznie po ingerencji ustawodawcy w ustawę budżetową. Natomiast wpisanie do druków planistycznych konkretnej inwestycji absolutnie nie świadczy, że ta inwestycja z automatu uzyska dotację ministra. Ten etap styczniowy jest potrzebny ministrowi, żeby wiedział, jaką kwotę ewentualnie powinien zaplanować w budżecie.
Nie rozumiemy się. Ja pytam o to, czy jeśli państwo mówicie, że będziecie komisyjnie oceniać, które wpiszecie. Czyli na tym etapie, jeśli postanowicie, że tę konkretną inwestycję nie wpiszecie, to już w przyszłości nie będzie mogli otrzymać, tak?
Nie, panie Ludomirze.
Mogli to zmienić do kwoty, która zostanie przyjęta potem w rządowym projekcie budżetu.
Czyli podsumowując, nie wpisanie inwestycji w plan nie oznacza, że nie może być ona otrzymać finansowanie. Może otrzymać finansowanie pod warunkiem, że nie będzie przekraczała kwoty w budżecie przewidzianym na cel inwestycji dla mniejszości po prostu. Proszę państwa, rozumiem, musimy podjąć decyzję, jakie jest stanowisko Komisji Wspólnej. Ja proponuję przyjąć pozytywną opinię, oczywiście uwzględniając tą zmianę powrotu do zapisu w kwestii aneksowania i zastawieniem tego przypisu dotyczącego środków własnych. Dziękuję bardzo za dzisiejsze posiedzenie. Wszystkim tym, kto w najbliższych dniach świętuje, życzę radosnych i błogosławionych świąt. Tym, którzy nie świętują, życzę miłego czasu zimowego wypoczynku i wszystkiego dobrego w nowym roku, który się za chwileczkę też zaczyna. I dziękuję bardzo państwu wszystkim za udział w posiedzeniu naszej komisji. Zamykam posiedzenie.